Kochani siostry i bracia, kiedy pielgrzymi drogi świętego Jakuba wyruszali od średniowiecza, aby dojść do Santiago de Compostela, gdy już wreszcie dotarli, a wiadomo, że wychodzili także z Krakowa, oczywiście z Torunia również, ale kiedy już tam dotarli, musieli, wchodząc do katedry, przekroczyć jej progi przez tak zwany portyk chwały. Dzieło mistrza Mateusza z XII wieku w kamieniu, piękna polichromia, ale kiedy wchodzili, ich oczom ukazywał się najpierw właśnie w ramach tego portyku Chrystus Pantokrator. Obok niego ewangeliści, narzędzia męki, czasze z modlitwami świętych i próba oddania tego, co opisuje Apokalipsa, chwały Chrystusa, która objawia się w życiu wielkich świętych. Co ciekawe, wokół Chrystusa Pantokratora, 24 starców z Apokalipsy, każdy z nich trzyma jeden instrument muzyczny, wszystkie są strunowe, ale uważny obserwator zauważy, że w ogóle nie grają na tych instrumentach. Wszyscy je stroją. Tak jakby za chwilę miał nastąpić koncert i wszyscy chcieli być dobrze przygotowani do tego momentu. To, moi drodzy, nawiązanie do tego, czym w pierwszych wiekach często Kościół żył, że Chrystus, który jest wyciągnięty na krzyżu, jest jak struna lutni, która wydaje dźwięk, czysty dźwięk. Można powiedzieć, Chrystus, ten na krzyżu, Jego życie, Jego słowa, to taki kamerton, który wydaje dobry dźwięk, do którego można się dostroić, żeby nie było kakofonii ani fałszowania, ale trzeba ten dźwięk usłyszeć. Chrystus jako kamerton. Pielgrzymi rozumieli więc, że cały ten ich wysiłek, ich życie miało polegać na tym, żeby dostroili się do Chrystusa. Bo może czasem byli takim rozstrojonym instrumentem muzycznym, któremu trzeba przywrócić piękny dźwięk. I kiedy, kochani, myślimy o tym, na czym polega to dostrojenie się do Chrystusa, to uświadamiamy sobie, że to jest możliwe wtedy, kiedy jesteśmy z Nim w przyjaźni. Oni, pielgrzymi Camino de Santiago, szli, aby tam dojść do grobu apostoła Jakuba, przyjaciela Jezusa Chrystusa, ale sami byli zaproszeni do tego, aby stali się przyjaciółmi. I to jest niezwykłe, bo my wiemy, że to jest coś wyjątkowo ludzkiego, przyjaźń. Nie przyjaźnią się między sobą zwierzęta, ale tylko ci, którzy mają rozum i wolę, dlatego że w przyjaźni chodzi o wolność, którą potrafimy ukierunkować. Już starożytni mówili, że przyjaźnić się to chcieć tego samego i nie chcieć tego samego. A chcieć tego samego to znaczy postawić sobie jakiś cel. I może dzisiaj, kiedy sięgacie do różnych środków technicznych, otwieramy strony, jakieś programy, ku naszemu zdziwieniu pojawia się takie hasło: udowodnij, że jesteś człowiekiem. No i często to się sprowadza do tego, żeby na tym obrazku znaleźć jakieś wspólne elementy, czasami kliknąć po prostu, że się jest. Ale myślę sobie, moi drodzy, rozpoczynając te nasze rekolekcje, że to właśnie przyjaźń jest takim dowodem na to, że jesteśmy naprawdę ludźmi, że potrafimy się przyjaźnić i że ta przyjaźń z Bogiem jest czymś, co być może nas zaskakuje. Tak jak dla pierwszych chrześcijan, jak dla apostołów, dla wszystkich, to musiało być zaskakujące, bo w świecie starożytnym było czymś nie do pomyślenia, że można przyjaźnić się z bóstwem. Słowa Jezusa, które mają nam towarzyszyć w tych rekolekcjach, już nie nazywam was sługami, lecz przyjaciółmi, czyli to, żebyśmy się poczuli jak przyjaciele Boga, one musiały brzmieć w uszach apostołów bardzo niespokojnie, jakoś tak wewnętrznie przenikać, że to nie jest tak, jak wokół się postrzega relacje, jeśli On jest naprawdę Bogiem. Ale rzeczywiście to zaproszenie do przyjaźni z Bogiem jest zmianą perspektyw. Bóg przestaje być kimś, kto jest takim odległym szefem korporacji, od którego co jakiś czas przychodzą polecenia przez różne departamenty i działy i robimy to, co każe, chociaż nigdy może takiego dyrektora, szefa nie widzieliśmy. Nie jest też komendantem, który wydaje rozkazy, ale jak przekazuje nam Słowo Boże, jest przyjacielem człowieka od samego początku, miłośnikiem tego człowieka, którego wybiera i zaprasza do czegoś niesłychanego, co przekracza wszystkie nasze wyobrażenia i nadzieje. I może, moi drodzy, jesteśmy trochę w takiej sytuacji, dobrze znanej z życia, kiedy nagle się okazuje, że jakaś daleka rodzina mieszka w odległym kraju i my po wielu, wielu latach, żyjąc w nieświadomości, nagle odkrywamy, że no rzeczywiście oni tam są. Słyszeliśmy o wujku, cioci w Ameryce, w Azji, którzy tam gdzieś byli, ale nie widzieliśmy ich i może nie mieliśmy od nich żadnej relacji czy kontaktu. Aż wreszcie to następuje. Następuje pewne zbliżenie. I Chrystus nas zaprasza dzisiaj do tego, abyśmy odkryli tę więź, która nas z Nim łączy od samego początku, którą mamy pielęgnować i rozwijać, bo nie może zostać na tym poziomie, w jakim ją otrzymaliśmy, ale jest zaproszeniem do pogłębiania relacji. Już nie nazywam was sługami, lecz przyjaciółmi. Kochani, może niech te dni, które przed nami, będą takim zasłuchaniem w Słowo Boże, z którego będziemy czerpać światło do zrozumienia naszych ludzkich przyjaźni. Bo jeśli mamy naśladować Boga, a to jest takie hasło życia moralnego chrześcijanina, we wszystkim chcemy naśladować, to także w tym, jak Chrystus pielęgnował przyjaźnie, tak jak On rozumie przyjaźń z człowiekiem. Ona ma swoje wymagania, swoje cechy, swoją charakterystykę. I to dzisiejsze słowo o uzdrowieniu owych trędowatych, którzy przychodzą do Jezusa, jest bardzo znaczące i odsłania nam taką gramatykę przyjaźni, w której ważne są pewne zasady. Wiecie dobrze, że jak ludzie rozmawiają ze sobą bez gramatyki, no to jest bełkot. Wypowiadają różne słowa, dźwięki, ale tak naprawdę one nic nie znaczą. Nie stoi za nimi nic ważnego. To jest bardzo potrzebne, aby przeżywać przyjaźń ze świadomością jej wewnętrznej, duchowej, teologicznej gramatyki. I to słowo nam dzisiaj mówi. Zwróćcie uwagę, że w Nowym Testamencie bardzo niewiele osób mówi do Jezusa po imieniu. A dzisiaj owi trędowaci mówią do Niego po imieniu. Mówił ślepiec siedzący na drodze wychodzącej z Jerycha do Jezusa po imieniu. Mówił łotr na krzyżu, który prosił Go o łaskę. Mówiły złe duchy do Jezusa po imieniu po to, żeby Go skompromitować, jakby chciały tę zażyłość wykorzystać, ale źle. Ale ta dzisiejsza Ewangelia nam opowiada o ważnym napięciu, jakie istnieje w każdej przyjaźni. Między pewną zażyłością, a pewnym dystansem. I to nie tylko wynika z tego, że ci trędowaci mieli taki zakaz wynikający z prawa, żeby się nie zbliżać i nie zarażać. Ale zobaczcie, że nie wszyscy przekroczyli pewien próg. Tylko jeden z tych 10 wrócił i to, co się wydarzyło, zawiązało relację z Jezusem. On nie pozostał na pierwszym etapie. On szedł dalej. To była droga. Mimo, że to był bardzo dziwny cud, bo Chrystus nie wypowiedział nad nimi jakiejś formuły, ale kazał im iść, przedstawić się kapłanom, czyli spełnić pewne przepisy, co też musiało pewnie wzbudzić w nich zdziwienie, bo spodziewali się jakiegoś show może, czegoś niezwykłego, co przekracza wyobrażenia, a tu nagle taka zwykła sprawa, iść pokazać się kapłanowi. Ale i u Naamana, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, a i u tych ludzi, jakby przekonujemy się, że wielką wartość ma to, co zwyczajne, to, co proste, chociaż może czasami w naszym rozwoju duchowym byśmy chcieli takich fajerwerków, po których będziemy widzieli, że Pan Bóg działa, a okazuje się, że działa przez 7-krotne zanurzenie w Jordanie, wypełnienie pewnych zaleceń, które były w prawie Mojżesza, że pośród tych prostych rzeczy pojawia się niezwykła recepta, która uzdrawia i od nas zależy, czy ona się przekuje na coś więcej, czy pozostanie tylko właśnie na tej fasadzie, na czymś widocznym. Czy to będzie szansa i niezmarnowana? I pewnie w naszym życiu duchowym często też tak jest, że spodziewamy się na różne nasze bolączki, dylematy, że dostaniemy jakieś porady duchowe w konfesjonale, w rozmowie, coś takiego, co będzie inne niż wszyscy, jakaś taka złota reguła do działania. A otrzymujemy czasami takie proste słowo, które może trochę rozczarowuje. myślimy, no trochę to za proste, no jak? To na to ma zadziałać modlitwa taka zwykła, którą znamy z katechizmu, albo jakaś praktyka pobożności, choćby taka, którą pielęgnujemy w drodze na uczelnię. Ale kochani, właśnie tak. Ta przyjaźń rodzi się z tych gestów codzienności i my to wiemy, znamy z tych naszych relacji, które sobie budujemy i podobnie to działa z Chrystusem, że tam się liczy ten język codzienności, że ta zażyłość weryfikuje się właśnie w tym. Ale jest też druga cecha przyjaźni, o której mówi nam dzisiejsze słowo i ona dotyczy daru, umiejętności obdarowywania siebie nawzajem różnymi sprawami, dobrami. I z tym się zawsze wiąże oczywiście pewne wyzwanie, bo my od zawsze chyba, na pewno jako dzieci o tym pamiętamy, no zawsze czekaliśmy na różne dary, prezenty, które przychodziły do nas po podróży może kogoś bliskiego i nie zawsze potrafiliśmy tak oddzielić dar od dawcy, darczyńcy. Może tak na to czekaliśmy, że od razu chwytaliśmy i szliśmy się bawić, rozpakować, zobaczyć, co tam tak naprawdę jest. Jakoś pomijaliśmy tę osobę, która nam to wszystko dała. A właśnie w duchu przyjaźni, także dla naszego życia duchowego, jest niezwykle ważne, abyśmy potrafili dostrzec w skutku przyczynę. Abyśmy nie pozostawali tylko na tym naskórkowym opisie zewnętrznym, ale widzieli za nim właśnie gest, miłość, wolę tego, który mi daje coś ważnego. Inaczej trudno będzie przeżyć Eucharystię, również przeżyć ludzkie chrześcijańskie życie, bo będziemy otrzymywali różne dary na różnych etapach, uzdrowienia, jakieś szczególne łaski, a okaże się, że nie dostrzeżemy za tym Chrystusa, który jako przyjaciel, nie niszcząc naszej wolności, ale chcąc z niej wydobyć jeszcze coś większego, udziela nam darów, które nas mają rozwijać, a nie zwijać, które mają nam pokazywać pewną drogę. Zobaczyć darczyńcę w tym, co on przekazał. Nie zatrzymać się tylko właśnie na tym. To taka pierwsza zasada, o której dzisiaj słyszymy w Ewangelii. Ten jeden człowiek potrafił zobaczyć Chrystusa, który do tego doprowadził. A wyobrażacie sobie, co inni mogli mówić. Powiedzieli, zbieg okoliczności, przypadek, od po prostu łód szczęścia. My czasami tak oceniamy różne zdarzenia, dary, które otrzymujemy, nie mogąc ich zidentyfikować. Ale dzisiejsza Ewangelia nam pokazuje przez przykład tego człowieka uzdrowionego, Samarytanina, który wraca, że jeszcze ważniejsze w tym doświadczeniu daru jest takie przekonanie, że powinniśmy oceniać dary nie przez pryzmat tego, co się czuje, ale przez pryzmat tego, jakie przynosi owoce. Do czego mnie prowadzi dar, który otrzymuję. My często sprowadzamy wszystko do kwestii przeżycia. Również te nasze przyjaźnie, do tego, jak się czujemy z przyjacielem. To jest oczywiście ważne, dlatego że uczucia są częścią naszego życia. Ale wiemy, że jakość tego daru mierzy się trochę innymi miarami. Tego się nie da w taki sposób opisać tylko przez subiektywne odczucie. Potrzebujemy zrozumienia, że to przynosi jakiś owoc. Kochani, to jest jakieś niezwykłe zaproszenie, abyśmy przekraczali w tym naszym życiu duchowym, naszej relacji z Chrystusem, naszej modlitwie także, przeżywaniu sakramentów, właśnie to doświadczenie poczucia, nawet pewnego skupienia, ale żebyśmy pytali siebie, co ten dar zmienił w moim życiu, jak było po doświadczeniu obdarowania, po mszy świętej, po usłyszanym słowie, nie w jego trakcie, czy było miło, ciekawie, fajne przykłady, tylko czy to przełożyło się na pewną zmianę. To jest takie kryterium, które stosujemy do prawdziwego daru. Na ile to był ten zaczyn, od którego wszystko się rozpoczęło. I wreszcie słyszymy dzisiaj o tym, że mamy pielęgnować w sobie taką podstawową wdzięczność. I chociaż Seneca mówił, że najszybciej starzeje się wdzięczność wśród ludzi, niestety zapominamy o wielu dobrodziejstwach, traktujemy je trochę jako coś należnego, bo tak zawsze miało być, musiało być i trochę nad tym przechodzimy dalej. To jednak jesteśmy wezwani do tego, aby w sobie pielęgnować taką postawę odpowiedzi na dobro, które otrzymujemy, żeby ono w nas rezonowało. To bardzo ważne doświadczenie duchowe, taki rezonans naszego serca, które ma świadomość, że nie wszystko sobie zawdzięcza, że od innych przychodzi nam bardzo wiele różnych darów, o których może oni nie mówią i których chcemy włączyć w Eucharystię, jeśli jesteśmy tego świadomi. Jeśli mamy właśnie w sobie to odkrycie, że przecież także z ręki drugich od Boga otrzymujemy niezwykłe rzeczy. I że to doświadczenie bycia w dobrym stanie nie jest czymś, co nam się tak po ludzku należy. A chyba często tak do tego podchodzimy. Szybko, jak mówimy, przyzwyczajamy się do dobrego i uważamy, że to jest taki poziom, który po prostu jest obowiązkowy, musi tak być. Ale dzisiaj nam Chrystus opowiada, że ma być inaczej. Że my mamy doceniać to, w czym jesteśmy, czego doświadczamy, czym żyjemy. Żebyśmy potrafili to przynosić w ten kontekst sakramentalny i w kontekście Eucharystii, która jest do zrozumienia tylko wtedy, jeśli jest przyjaźnią z Chrystusem. Zobaczcie, ta przyjaźń między Bogiem a człowiekiem, ona jest wręcz usakramentalniona. Ma taką rangę sakramentu. I inaczej nie zrozumiemy tych świętych znaków, które dają nam łaskę, łaskę, która jest przyjaźnią z Chrystusem, łaskę tej relacji, z której wszystko potem rozkwita, jeśli nie będziemy widzieli w tych sytuacjach, które nas otaczają, Chrystusa, który przychodzi. Być przyjacielem Boga, to wszystko zmienia. To nas konfiguruje na nowo. Żebyśmy nie pozostali tylko na takim etapie życia przyjmującego i oddającego, ale takiego, które ma świadomość, że jest pewien duchowy progres. Może niech te rekolekcje, jakie nazywacie, na dobry początek, będą właśnie takim dobrym początkiem naszego myślenia o przyjaźni. Także w tych kolejnych dniach, kiedy zastanowimy się, w jaki sposób Chrystus przyjaźni się z nami, po czym rozpoznać te znaki przyjaźni, w jakie przeżywać w sposób owocny, ale także w tym naszym ludzkim, duszpasterskim kontekście, przeżywać przyjaźń, która pozwala mi pielęgnować to, co najlepsze. Potrzebujemy w czasach, w których rządzą podróbki, pewnie to przyznacie, na każdym kroku podrabia się różne rzeczy materialne, a niektórzy podrabiają też pewne rzeczy duchowe. I ciężko jest wtedy się zorientować, czy to jest oryginał, czy to jest tylko podróbka. Z przyjaźnią może być bardzo podobnie. Mogą być podróbki przyjaźni, które wydają się być, bo na zewnątrz tak się prezentują. Czasami można kogoś mieć w telefonie jako przyjaciela, w różnych mediach społecznościowych, ale rozumiemy, że ta perspektywa wymaga czegoś więcej. Prośmy więc, aby to było dla nas doświadczenie wzrastania w przyjaźni w Chrystusie. Żeby konfigurować własne życie według tego kamertonu, który wydaje zawsze czysty dźwięk. Nawet jeśli jako ludzie w historii zgubiliśmy trochę właśnie ten niezwykle przenikliwy, czysty dźwięk, jakim jest życie Chrystusa. Zapatrzeni w to życie, naśladujący te życie. Chcemy ten sam dźwięk jakby oddać w sobie. I prośmy, abyśmy potrafili w ten sposób chcieć tego samego, co chce Chrystus i nie chcieć tego samego, czego nie chce Chrystus.